Drodzy Państwo, zacznijmy od krótkiej modlitwy, dlatego że refleksja nad Słowem Bożym powinna być połączona z taką właśnie modlitwą, w której zwracamy się do Pana Boga, by On, który poruszył nasze serca, usposobił je też do owocnego, skutecznego słuchania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Stolica mądrości. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witamy na tym cyklu wykładów otwartych. Jesteśmy naprawdę radzi, a ja jestem głęboko wzruszony tym, że tak wiele osób chce słuchać o świętym Pawle i bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo są obecni. Witamy również księdza Tadeusza, który jest odpowiedzialny za duszpasterstwo. Tutaj to jest cykl wykładów, który odbywa się pod auspicjami księdza arcybiskupa Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. I ksiądz arcybiskup bardzo chciał, żeby w roku poświęconym świętego Pawła właśnie tutaj w domu arcybiskupów warszawskich taka refleksja się odbywała, żeby można było powiedzieć również, że tutaj w Warszawie zastanawialiśmy się i przeżywaliśmy tajemnicę świętego Pawła, tajemnicę jego życia i dzieła. Państwo zapewne wiedzą, bardzo wiele osób z Państwa wie, że wykłady na temat życia i działalności świętego Pawła odbywają się w warszawskiej parafii Zwiastowania Pańskiego przy ulicy Gorlickiej i jest tutaj również pewne grono stałych słuchaczy, których też osobno i bardzo, bardzo serdecznie witam. Z niektórymi z Państwa mamy te konferencje biblijne już ponad 20 lat, to już jest jakaś tradycja. Natomiast te będą różniły się od tamtych i ich specyfiką tych naszych spotkań jest to, że słowu będzie towarzyszył obraz. To znaczy chcielibyśmy Państwu pokazać miejsca związane z życiem i działalnością świętego Pawła. Chcielibyśmy prześledzić to, co dziś po 2000 lat można na temat tego świata, w którym żył święty Paweł, powiedzieć. Ten cykl obejmuje 5 konferencji. Następna będzie z powodu teraz przerwy semestralnej za 3 tygodnie, a kolejne będą się odbywały co 2 tygodnie, a więc za 3 tygodnie i potem co 2 tygodnie, w każdy wtorek o godzinie 18:00. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy z nadzieją, że jakoś się zmieścimy i będzie można posłuchać, a przede wszystkim, że Państwo będą mogli czegoś się dowiedzieć i coś przeżyć. Zaczynamy zatem od samego początku. Tytuł naszej dzisiejszej refleksji brzmi: Słyszeliście o moim dawnym postępowaniu? Zatrzymamy się dzisiaj zatem nad życiem i dzieciństwem i młodością apostoła narodów. Ojciec święty Benedykt XVI w swoich katechezach, których poświęcił świętemu Pawłowi wiele do tej pory, powiedział, że Paweł jest jak gwiazda, która jaśnieje na firmamencie Kościoła. I rzeczywiście tak jest. Można by powiedzieć, o ile Jezus Chrystus jest takim słońcem i odbiciem tego słońca jak księżyc, o tyle na tym firmamencie właśnie święty Paweł jaśnieje jako gwiazda, która do Chrystusa prowadzi. Zdjęcie, które Państwo widzą przed sobą, jest zdjęciem bardzo niezwykłym. Niezwykłym dlatego, że możliwe było do zrobienia dopiero w ostatnich pokoleniach, no powiedzmy sobie najwcześniej ze 30 lat temu. Natomiast tak na dobrą sprawę to zdjęcie zostało wykonane w roku 2000 z satelity, który krążył nad Ziemią około 100 km i z takiej właśnie wysokości przy bardzo dobrej pogodzie, to jest zdjęcie wykonane pod koniec maja, na początku czerwca z amerykańskiego satelity, z takiej wysokości widać Azję Mniejszą. To znaczy teren, terytorium, kraj, kontynent właściwie, subkontynent, gdzie Paweł przyszedł na świat. Proszę Państwa, popatrzą, bo można to samo zobaczyć na mapie, prawda? Ale tak wygląda Ziemia, tak wygląda dzisiejsza Turcja, bo politycznie biorąc to jest Turcja, oglądana z wysokości 100 kilometrów. Są wśród Państwa osoby, które podróżowały po Azji Mniejszej i mają lepsze pojęcie o tym, jak wygląda geografia i topografia tego subkontynentu, zatem mogą prawie że patrzeć na miejsca, które odwiedziły, ale nas tutaj, tych wszystkich, którzy nie byli, nas interesuje kilka punktów. Proszę popatrzmy najpierw najbardziej tutaj na dole. To są, widać, fragmenty Cypru, resztki Cypru. Ten Cypr, który tutaj mamy po prawej stronie, w prawym dolnym rogu ta wyspa, to jest Cypr turecki, bardziej na lewo to jest Cypr grecki w naszych czasach. Natomiast w czasach świętego Pawła to było po prostu cały ten rejon, który oglądamy, to był rejon zamieszkany przez ludność grecką. Tak było na samym początku ery chrześcijańskiej, bo pamiętamy, że Paweł przyszedł na świat około 8 roku ery chrześcijańskiej, po narodzeniu Jezusa Chrystusa, mówiąc poprawnie, a więc był młodszy od Pana Jezusa o dobre około 12 lat, bo pamiętamy, że Jezus urodził się dość paradoksalnie kilka lat przed początkiem ery chrześcijańskiej, przed, mówiąc jeszcze bardziej paradoksalnie, narodzeniem Jezusa Chrystusa, z powodu pomyłki, która została popełniona przy przeliczaniu kalendarza w VI wieku przez mnicha scytyjskiego, który miał na imię Dionizy Mały. Pomylił się o kilka lat, przeliczając lata z ery rzymskiej na erę chrześcijańską i ten błąd daje znać o sobie po dzień dzisiejszy. Otóż patrząc tutaj na ten wielki subkontynent, Państwo muszą zdać sobie sprawę, że Paweł urodził się w Tarsie, który leży bardziej tutaj na górę od Cypru, nieco na górze, dosłownie w górę od Cypru. I Paweł w czasie swojej ziemskiej działalności, tej działalności, która obejmowała tutaj w tym rejonie kilkanaście lat, właściwie obszedł cały ten kontynent, a jest to kontynent ogromny, dlatego że ze wschodu na zachód on ma grubo ponad 1200 kilometrów, około 1500 kilometrów, natomiast z północy na południe, od Morza Czarnego do Morza Śródziemnego, to jest około 800 kilometrów, więc przeogromny kontynent i Paweł go ewangelizował, Paweł go przemierzył, Paweł wszędzie był. I to, co dziś oglądamy, oglądamy ten świat dzisiejszy, ale możemy powiedzieć tak, że tak on również wyglądał w czasach świętego Pawła. Oglądamy zatem teren, to terytorium tak, jak powiedzmy sobie, jak ono wpływało później na jego podróże, jak je określało, jak je kształtowało. Więc to jest świat, w którym najpierw będziemy się poruszać, dzisiaj będziemy się poruszać. I bardzo proszę następne zdjęcie. Mamy, proszę popatrzeć, to już jest mapa, taka powiedzmy sobie bardziej plastyczna, poglądowa, współczesna. Już nie zdjęcie satelitarne, tylko daje nam pojęcie o miejscach związanych z życiem świętego Pawła. Mamy oznaczony Cypr i nad Cyprem tam jest Tarsus, Tars. I od niego rozpoczniemy swoją wędrówkę. Tam przyszedł na świat człowiek, któremu po narodzinach dano na imię Szaul. To jest imię hebrajskie, które spolszczone wymawia się jako Saul. Takie imię nosił pierwszy król Izraelitów, który władał w latach około 1020 do 1000 przed Chrystusem, czyli i przed świętym Pawłem. Zwrócą Państwo uwagę, kiedy Paweł przychodził na świat, to Izraelici mieli za sobą historię porównywalną długością co do długości z historią Polski. My mamy za sobą już ponad około 1050 lat historii, kiedy przyszły apostoł narodów rodził się na świat, przychodził na świat w Tarsie, to oczywiście ta historia Żydów, historia biblijnego Izraela była już równie długa. Przychodzi na świat w Tarsie. Dlaczego tam? Tam właśnie, mam nadzieję, że nawet z końca widać, Państwo popatrzą na dole Jeruzalem, Jerozolima, wyżej Cezarea, a tam jeszcze wyżej przenosząc wzrok Tars. Otóż z Jerozolimy do Tarsu jest około 750 kilometrów. I można tę drogę odbyć na dwa sposoby. Albo, tak jak ta czerwona linia tam jest wzdłuż morza lądem, można podróżować lądem. Dzisiaj oczywiście nie można, bo dzisiejszy świat jest dużo bardziej podzielony niż świat starożytny. W starożytności to wszystko było jedno potężne imperium rzymskie. Rządzili Rzymianie, ale mówiono językiem greckim. Łacina, wbrew pozorom, była tylko na terenie Italii i zwłaszcza Afryki Północnej, a więc tutaj mniej więcej w tych regionach. Natomiast w całym tym basenie wschodnim Morza Śródziemnego mówiono językiem greckim. Dzisiaj nie można byłoby tą drogą lądową odbyć podróży z tej przyczyny, że nie ma żadnego przejścia granicznego pomiędzy Izraelem a Libanem, który tam się znajduje, potem dalej Syria, a następnie Turcja. Tam Państwo widzą nieopodal Tarsu, bardziej na prawo, takie miejsce, które nazywa się Antioch. Dzisiaj to jest turecka Antakia. Będziemy je z czasem, ci z Państwa, którzy będą mieli dość cierpliwości, żeby to wszystko oglądać, to zobaczycie, jak wygląda ta Antakia dzisiaj. I za tą Antakią dosłownie 10-11 kilometrów jest granica z Syrią, potem niżej granica z Libanem i później Izrael. Dzisiaj ten zakątek świata jest, jak wiemy, bardzo zapalny, bardzo niebezpieczny. Natomiast w czasach Pawła był tam względny spokój, z jednym tylko wyjątkiem. Mianowicie, że w tej zatoce niedaleko Tarsu i Antiochii, tam w tej takiej wciśniętej zatoce, ona była znana w starożytności z tego, że grasowali tam piraci. A sprzyjało temu to, że brzegi były dość niedostępne, i ci piraci grabili rzymskie statki, grabili również statki, które płynęły z Cypru w tamtą stronę, statki fenickie, statki egipskie. To jest coś takiego, jak dzisiaj słyszymy, w rejonach Afryki Wschodniej są również piraci. Wydawać by się mogło, że we współczesnym świecie to prawie niemożliwe, a jednak tak jest. W starożytności byli piraci i Rzymianie tam wystawili większe oddziały wojskowe i posłali tam swoje łodzie i całego tego rejonu dość mocno pilnowali. On był bardzo strategicznie położony, co nam daje pojęcie o charakterze przyszłego apostoła narodów. Państwo popatrzą, każdy, kto chciał z Egiptu, proszę sobie popatrzeć tutaj na dole, udać się do Azji Mniejszej czy do Europy, to musiał iść koło Jerozolimy, Cezarei, Antiochii, następnie koło Tarsu i tak jak tam ta czerwona strzałka w górę, tam Frygia pod Bitynią, tam było w starożytności Bizancjum, późniejszy Konstantynopol, a teraz Istanbul, tam się przeprawiano na drugą stronę i dalej Europa, więc nie można było Tarsu ominąć. Z kolei ktoś, kto kierował się ze wschodu, z terenu dzisiejszej Persji, Iranu albo z Iraku, z Mezopotamii, kierował się na zachód, też musiał przejść Cylicja, tam koło Tarsu i później kierował się na zachód aż do Efezu. Proszę popatrzeć, to było największe miasto starożytności tutaj w tym regionie. Następnie statkiem płynęli do Grecji, przeprawiali się przez Zatokę Koryńską i dalej w kierunku Italii. Tak czy inaczej, to Tars leżał na takim skrzyżowaniu północ, południe, wschód, zachód. Ponieważ był to punkt doskonale położony, to zawsze przewalały tam się masy rozmaitych ludzi. I w starożytności najpierw na około 1500 lat przed Chrystusem byli tam Chetyci, potem byli tam Asyryjczycy, którzy przyszli z Mezopotamii, później byli Babilończycy, później byli Persowie, potem przyszli Grecy, potem przyszli Rzymianie. Więc to był taki ogromny tygiel i w tym właśnie mieście, takim, w tym tyglu, przychodzi na świat chłopiec w rodzinie żydowskiej. Skąd tam się wzięli Żydzi w ogóle? Państwo popatrzą, że na mapie nie jest to daleko od Jerozolimy, od Ziemi Świętej. Żydzi wyemigrowali, pierwsze znaczące grupy żydowskie wyemigrowały z Ziemi Świętej już w VIII wieku przed Chrystusem, czyli około roku 720 przed Chrystusem, 710 przed Chrystusem, na skutek najazdów asyryjskich. Wtedy powstała pierwsza diaspora Izraelitów. Bardzo wielu z nich osiadło w Mezopotamii, ale również bardzo wielu z nich osiadło w Azji Mniejszej, tam właśnie w rejonie Cylicji, który zaraz Państwo zobaczą tak, jak on wygląda dzisiaj. Później, po wygnaniu babilońskim, przybyła tam kolejna grupa imigrantów czy emigrantów żydowskich. Natomiast w II wieku przed Chrystusem, za czasów już helenistycznych, syryjskich, jeszcze więcej Żydów. My nie potrafimy powiedzieć, jak bardzo zasiedziała tam była rodzina, w której przyszedł na świat mały Saul, ale wygląda z tego, że miała tam bardzo długą tradycję, dlatego że ojciec Saula był obywatelem rzymskim, a zatem i Saul też był obywatelem rzymskim, czym się szczycił, a obywatelstwo rzymskie w starożytności to było coś takiego, no powiedzmy sobie przez analogię, jak obywatelstwo amerykańskie dzisiaj. Ktoś, kto miał ten paszport, chociaż w starożytności paszportów nie było, ale papier, powiedzmy, obywatela rzymskiego, to oczywiście czerpał z tego przeogromne profity, a przede wszystkim cieszył się wielką ochroną prawną. I taką ochronę miał również Saul i jego rodzina. Więc posuńmy się krok dalej. Zobacz, przechodzimy już do kolejnego zdjęcia. Już nie mapa, już nie zdjęcie satelitarne. Proszę popatrzeć, tak wyglądają okolice Tarsu. Ta rzeka nazywa się Cydnus. I to dzięki tej rzece, która dzisiaj jest stosunkowo mała, kiedy my na nią patrzymy, to wydaje nam się no, zupełnie nieznacząca, ale dzięki tej rzece rozwinął się Tars. Bo Tars ma bardzo osobliwe położenie. On jest położony mniej więcej 16 kilometrów od Morza Śródziemnego. Nie jest zatem nad morzem. Dlaczego go nie wybudowano nad morzem? Dlatego, że, między innymi, że morze tutaj, wybrzeże jest niedostępne w tym rejonie. Po drugie, zawsze tam byli piraci. Po trzecie wreszcie, szukano jakiegoś portu bezpiecznego. Morze jest od tej strony tutaj, od dołu. W starożytności ta rzeka była dużo większa niż dzisiaj. Dużo bardziej, dużo głębsza i dużo szersza. Dlatego, że dzisiaj jej woda no, po prostu służy do rozmaitych celów. Możemy się domyślać, że tak jak wszystkie rzeki, także w Europie, także w Polsce, kiedyś było dużo większe niż teraz. A do tego dochodzi jeszcze jeden szczegół. Mianowicie w starożytności klimat w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie był chłodniejszy niż w naszych czasach. Do tego stopnia, że w Palestynie dla przykładu uprawiano len. Dzisiaj to jest niemożliwe, bo jest za gorąco. Len potrzebuje, jak wiemy, dużo wody, potrzebuje również chłodniejszego otoczenia. Natomiast tutaj te całe połacie dookoła tej rzeki Cydnus były w starożytności bardzo, bardzo uprawne, bardzo żyzne. Tak zresztą jest po dzień dzisiejszy. A ta rzeka była spławna w obydwu kierunkach. Z tą rzeką wiąże się wydarzenie opisane przez Plutarcha. Mianowicie w roku 41 przed Chrystusem i ta legenda, to podanie, ta pamięć była w czasach, kiedy Saul tam przyszedł na świat bardzo żywa. W 41 roku przed Chrystusem na spotkanie z Markiem Antoniuszem przybyła tutaj w ten region słynna z piękności królowa Kleopatra. Przybyła z Egiptu, przypłynęła statkiem, a kiedy przybyła na wysokość Cypru, tam się przebrała. Plutarch opisuje, starożytny rzymski historyk, że wystroiła się na Afrodytę. Ponieważ Cypr był wtedy i po dzień dzisiejszy miastem Afrodyty, znaczy wyspą Afrodyty, wierzono, że na Cyprze, przy Cyprze Afrodyta wyłoniła się z morskich fal, to i Kleopatra zrobiła się na Afrodytę. Statkiem podpłynęła do tej rzeki, rzeką płynęła powoli w górę, tam coraz bardziej przed siebie. I podobno, kiedy Marek Antoniusz ją zobaczył, był zachwycony jej pięknem. Natomiast cokolwiek, ile w tym jest prawdy historycznej, uwiecznił ją również Szekspir, kto z Państwa zna jego twórczość, to tamten wątek wraca Kleopatry. Zresztą o Kleopatrze mówi się bardzo, bardzo wiele i w historii sztuki, w historii literatury. Jakakolwiek była historia, to Tars stał się dla starożytnej rzymskiej helenistycznej mentalności miastem Kleopatry. Do tego stopnia, że do dzisiaj mamy tam pewne pamiątki, które z Kleopatrą są związane. Więc tą rzeką do miasta dopływały statki. To nie były oczywiście jakieś ogromne, potężne statki, ale wystarczająco duże, żeby mogły płynąć nimi ludzie, towary, nieraz bardzo cenna kość słoniowa, którą tam w Tarsie później transportowano z Tarsu dalej w głąb Azji Mniejszej, rozmaite egzotyczne towary, perfumy, zapachy z Bliskiego Wschodu. Tu wszystko można było to zapewnić, dlatego, że żegluga na rzece była bezpieczna. Ta rzeka nazywa się, powiedziałem, Cydnus, natomiast jej obecna nazwa w Turcji jest Suju. Kto z Państwa chciałby ją znaleźć sobie na mapie w domu, może spokojnie znaleźć właśnie pod nazwą Suju. Dość paradoksalnie w tej nazwie Suju tureckiej pobrzmiewa trochę to greckie Cydnus, ale odpowiednio przerobione. Proszę bardzo. Tak wyglądają okolice Tarsu. Taka to jest równina, proszę dalej. I oto rzeka, proszę popatrzeć, w samym Tarsie. Zwróćmy uwagę, że nie jest tak mała, jak nam się wydawało, ale to zdjęcie jest w zestawieniu z tamtym trochę przewrotne. W ogóle fotografia kłamie. Ponieważ tamto zostało zrobione pod koniec pory suchej, mianowicie koniec sierpnia, początek września. Natomiast to jest zrobione pod koniec pory mokrej, kiedy rzeka, tak jak widzimy, jest bardzo obszerna, bardzo, bardzo i dość głęboka. I tutaj już mamy pojęcie, że wcale nie jest to taka sobie rzeczka. W starożytności była pewnie przez cały rok mniej więcej taka jak tutaj i widzimy most w Tarsie, który oczywiście to jest most współczesny, jeszcze używany, ale właściwie jego fundamenty, jego podstawa pochodzą z czasów rzymskich, ponieważ Rzymianie przykładali do Tarsu bardzo dużą uwagę i znali Tars, tam przebywał rzymski garnizon, Tars otrzymał status miasta wolnego, więc było to miasto zupełnie duże. Proszę bardzo. I raz jeszcze daje nam to pojęcie o tym, czym jest fotografia i jak dzisiaj świat zmienia się w stosunku do świata w starożytności. To jest zdjęcie zrobione nieopodal Tarsu, tej samej rzeki, ale zrobione właśnie w porze suchej. I zrobione, kiedy już w mieście ta woda została w dużym stopniu zużyta. Więc ponieważ dzisiaj tam ona nie jest używana do spławiania, no to czasami robi wrażenie wręcz takiego strumienia. Ja myślę, że ci z Państwa, którzy byli w Ziemi Świętej, mają podobne rozczarowania za sobą. To jest tak, jak wtedy, kiedy zbliżamy się do Jordanu. Mówimy, że tu będzie za chwilę Jordan i oglądamy ten Jordan. Oglądamy go, kiedy wypływa z jeziora Genezaret. Oglądamy go, ktoś, kto przekraczał granicę do Jordanii, wie, jak to wygląda. Czy oglądamy go w jakimś innym miejscu i rozczarowanie, bo spodziewaliśmy się Wisły, albo co najmniej Warty, a tymczasem wygląda to tak, jak wygląda. To jest właśnie ta słynny starożytny Cydnus, ale prosi o wodę, kiedy we wrześniu rozpoczną się deszcze, a zwłaszcza kiedy na sąsiednich górach Taurus, które za chwilę Państwo zobaczą, spadnie śnieg i ten śnieg potem się roztopi, to ta rzeka robi się bardzo duża, nawet się rozlewa i tak dalej, ale świetność swoją, taką całoroczną, ma za sobą. Proszę bardzo. I oto druga strona Tarsu. Otóż Tars leży z jednej strony, na południe ma morze, natomiast od strony północnej ma potężne góry Taurusu. To jest widok z Tarsu, oglądany mniej więcej kwiecień-maj. Do tych gór jest mniej więcej 40 kilometrów. Proszę sobie wyobrazić, że to jest jeszcze dość daleko. Te góry sięgają, mają wysokość dobrze ponad 3,5-4 kilometry. To są potężne góry, zresztą widać to doskonale. Słowo Taurus jest pochodzenia i greckiego, i łacińskiego, i prawdopodobnie jeszcze wcześniej chetyckiego. I ono znaczy po polsku byk. Coś, ktoś mocny, ktoś potężny. Mówiąc tak bardzo brzydko, to sens jest tak, no, brzydko po prostu, sens jest, że to są takie bycze góry, że przejść przez nie jest rzeczą niemożliwą. Z jednym wyjątkiem. Otóż kiedy Państwo patrzą na te góry, ten śnieg jest tam widoczny aż do końca czerwca praktycznie i dopiero kiedy on się stopi, to te rzeki stają się dużo mniejsze, ale jeżeli zima jest śnieżna, to cały ten rejon bardzo się z tego cieszy, bo ma mnóstwo właśnie wody takiej śniegowej. Otóż bardziej na prawo jest jedno, jedyne przejście, którym można z Tarsu, z tego rejonu nadmorskiego, dojść do Azji Mniejszej, wejść do Turcji i wyżej. Dlatego, że cała Azja Mniejsza leży na wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza. I każdy, kto chce przedostać się z południa na północ, czyli kto chce wejść do Azji Mniejszej, musi ten kilometr 200 wejść do góry i tam jest jedna, jedyna przełęcz, która nazywa się Cylicyjskie Wrota. Kiedyś ją zobaczymy, bo ona będzie również ważna dla podróży świętego Pawła. Po dzień dzisiejszy nie ma tam żadnych innych dróg w okolicy, bo być nie może. Może gdyby tam Japończyków wysłał albo Amerykanów, to być może przez te góry by się przedostali, jakiś potężny tunel by zrobili, ale na razie nikomu to do głowy nie przychodzi. I tak, taki widok miał przed sobą mały Saul. Otóż możemy się domyślać, że przez te 2000 lat ta topografia i geografia nie uległy żadnej zmianie. Dlatego on to widział. Można by powiedzieć, że daleki świat, obcy świat, był dla niego czymś normalnym. Może to tłumaczyło, jeżeli on przez dobre kilkanaście pierwszych lat swojego życia, mniej więcej 13 lat, miał przed sobą taki widok, to go ten świat pociągał, zachwycał, zastanawiał. On się być może dlatego tak mocno nie lękał tego wszystkiego, co go czekało. Może w nim była jakaś taka tęsknota pójścia i zobaczenia tam, co jest za tymi górami. Ale do dnia dzisiejszego te góry warunkują również klimat Tarsu. Proszę Państwa, tam mniej więcej do czerwca jest bardzo ciepło. W ogóle w samym Tarsie przez cały okrągły rok nie ma śniegu wcale, bo jest zbyt ciepło. Roślinność jest tropikalna, wszystko jest w porządku. Widzą śnieg, ale nie wiedzą, co to jest śnieg z własnego doświadczenia, bo już jest za gorąco. Natomiast najbardziej gorącym miesiącem jest sierpień, kiedy to w Tarsie temperatura dochodzi do 50 stopni i jest duszno, bo z jednej strony góry, z drugiej strony morze. Dlatego wyjazd do Tarsu, powiedzmy w miesiącach takich wakacyjnych, letnich, no jest średnią przyjemnością. Mogę tylko powiedzieć Państwu z własnego doświadczenia, że kiedy pojechaliśmy kiedyś ostatni raz z księdzem biskupem Gądeckim między innymi, jeszcze z kilkoma kolegami, no to praktycznie byliśmy tam w koniec lipca, początek sierpnia, więc o śnie, o uśnięciu prawie nie było mowy. Dlatego, że jest tak parno, tak gorąco, że w nocy najlepszą rzeczą jest gdzieś tam spać na dachu albo na balkonie, bo jeżeli nie ma klimatyzacji, nie ma mowy o tym, żeby usnąć. Pewnie w starożytności mieli na to jakieś inne sposoby. No i właśnie tak wygląda kraina dzieciństwa apostoła narodów. Proszę bardzo. I przenosimy się do samego miasta. Ta brama ma dwie nazwy. Już teraz Państwo będą wiedzieli dlaczego. Obie mają związek z wydarzeniami, które w Tarsie miały miejsce. Otóż ta brama nazywa się Bramą Kleopatry dla upamiętnienia spotkania Kleopatry z Antoniuszem. Przypominam, 41 rok przed narodzeniem Chrystusa. Albo, jeżeli chodzi o nazewnictwo chrześcijańskie, Brama Świętego Pawła. Jest to najstarsza zachowana brama Tarsu, ale rzecz w tym, że ona nie widziała, tak szczerze mówiąc, ani Kleopatry, ani Saula, ani Pawła. Dlatego, że pochodzi z drugiego wieku po Chrystusie. Co do tego jesteśmy pewni, bo jest tablica, inskrypcja, która o tym mówi, więc ona znajduje się tu dookoła, po prawej, po lewej stronie były mury. Te mury zostały rozebrane, zużyte do budowy domów i tak dalej. A brama znajduje się na miejscu bardzo starej bramy, ale nie pochodzi z czasów świętego Pawła, tylko jest trochę późniejsza. Najwidoczniej miasto, kilkadziesiąt lat po śmierci Pawła, miasto zostało wzmocnione nowymi bramami, nowymi murami również. I tu Państwo widzą, kto tam jest właścicielem, kto tam rządzi. Widać flagę turecką, bo to należy do Turcji. Jeszcze do niedawna było tak, że można było przez tę bramę przejeżdżać. Jakieś tam, powiedzmy sobie, 20 lat temu cały ruch odbywał się pod bramą. Potem zamknięto, dlatego że te spaliny, samochody, drgania niszczyły tę bramę i ruch puszczono inaczej, a tutaj zrobiono taki sobie kwietnik. Jednak na każdej pocztówce z Tarsu, każdej widokówce z Tarsu można z tyłu przeczytać objaśnienie: brama świętego Pawła albo brama Kleopatry. Powiadamy, że jest troszeczkę późniejsza niż czasy Pawła. Proszę bardzo. Jeszcze raz widok tej bramy i proszę zwrócić uwagę na brukowaną ulicę. Otóż ta brukowana ulica została znacznie odnowiona. To jest rekonstrukcja, która pochodzi z naszych czasów. Zwłaszcza dokonano sporo w Tarsie przed rokiem 2000, na wielki jubileusz roku 2000, a teraz na rok Pawłowy. Turcy zadbali, ponieważ do Tarsu przybywa sporo turystów i sporo pielgrzymów, zadbali, żeby ta droga wyglądała jak się należy. I jedno nie ulega wątpliwości. To mianowicie, że ta ulica, ta droga brukowana, zrobiona, powiedzmy zreperowana, naprawiona w XX wieku, biegnie tym samym szlakiem, wytyczona jest w tym samym miejscu i brama tak samo, w którym była w czasach apostoła narodów. Ponieważ on tam mieszkał pierwsze 13 lat swojego życia i ponieważ później tam często wracał, to oczami wyobraźni można go gdzieś tutaj zobaczyć, bo mniej więcej tak to wyglądało. Oczywiście Państwo wiedzą, że kiedy mówimy o tych rzeczach, to oglądamy miejsca, do miejsca możemy pojechać, możemy tam się udać. Natomiast jeżeli chodzi o czas, to czasu nie cofniemy. Jesteśmy zdani na to, że tego wymiaru po prostu nie przezwyciężymy. I oglądamy to wszystko tak, jak wygląda to po 2000 lat. Proszę bardzo. I przychodzimy do miejsca, które nazywane jest źródłem albo studnią świętego Pawła. Otóż jest to najstarsza część Tarsu. I od niepamiętnych czasów zawsze pokazywano tutaj miejsce domu apostoła narodów. Oczywiście z historycznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o taką precyzję, musimy być dość powściągliwi. To znaczy nie wiemy dokładnie, w którym miejscu znajdował się dom, w którym Saul przyszedł na świat. Ale jedno wiemy. W tej najstarszej części Tarsu jest to jedna z bardzo nielicznych studni, które tam w starożytności były. Natomiast do dzisiaj jest to najlepiej zachowana studnia, którą jeszcze zanim przybyli tam Turcy, a przybyli tam w wieku X-XI, a przedtem Arabowie, którzy zapuszczali się tam w wieku VII-VIII, to cały czas trwała pamięć o tej właśnie tej studni i zawsze związano ją z Pawłem i z pamięcią o nim. Mamy na ten temat nawet rozmaite takie źródła wspomnieniowe, pielgrzymkowe, które z wieku IX-X to tę studnię wymieniają. Jedno z nich to jest mnich, który podjął wyprawę z Kijowa do Ziemi Świętej i podróżował obrzeżami Azji Mniejszej i udając się do Jerozolimy, zatrzymał się także w Tarsie, gdzie pokazywano mu źródło świętego Pawła, czyli studnię świętego Pawła. I tutaj musimy parę słów na temat apostoła powiedzieć. Nie wiemy nic o jego rodzicach, o jego matce, ani o jego ojcu, ale z pewnością oboje byli Żydami. Wiemy, że miał siostrę. Chociaż nie potrafimy powiedzieć, czy była młodsza, czy starsza. Skąd wiemy, że miał siostrę? Ze świadectwa Dziejów Apostolskich o tym, że gdy pod koniec swojego życia został w Jerozolimie pojmany i groziło mu niebezpieczeństwo, to wtedy ostrzegł go przed tym zagrożeniem jego siostrzeniec. Skoro miał siostrzeńca, to siostra była już wtedy mężatką, a więc w ogóle miał siostrę. O innym ewentualnym jego rodzeństwie nic nie wiemy. Nie wiemy też, co stało się z jego rodzicami. Na pewno było tak, że pierwsze nauki pobierał gdzieś tutaj w sąsiedztwie domu, w którym mieszkał. I że były to nauki, które przyjmował w duchu żydowskim, bo przecież był wychowywany jako Żyd. W ósmym dniu, o czym sam wspomina w swoich listach, został obrzezany, pochodził z pokolenia Benjamina, to jest pokolenie, które miało swoją siedzibę na południe od Jerozolimy, w Betlejem i bardziej na południe, tam gdzie jest Hebron, bardzo zapalny dzisiaj także rejon Ziemi Świętej. Wiemy więc, że pochodził z pokolenia Benjamina i najprawdopodobniej jego dzieciństwo wyglądało tak, jak wyglądało dzieciństwo każdego żydowskiego chłopca. Otóż pod tym względem, zarówno w starożytności, jak i dzisiaj, mamy do czynienia z takimi samymi mechanizmami. Opisuje je dobrze konwertyta na chrześcijaństwo Roman Brandstetter. Państwo pamiętają, wiedzą z pewnością, że Roman Brandstetter był synem rabina z Tarnowa, tam przyszedł na świat i otrzymywał jako dziecko, dopiero później w Ziemi Świętej spotkał się z Chrystusem i później przyjął chrzest, a jako dziecko otrzymał wykształcenie żydowskie. I w jednym ze swoich wspomnień wspomina tak, opowiada tak, że ojciec sprowadzał mu do domu nauczyciela. I nauczyciel kazał mu to, co przeczytał, kazał mu powtarzać na pamięć. I Roman Brandstetter powtarza to raz, i drugi, i trzeci, aż w końcu się zbuntował i mówi do nauczyciela: ale ja tego nie rozumiem. Na co nauczyciel: nie chodzi o to, żebyś rozumiał, chodzi o to, żebyś pamiętał. Otóż cały nacisk kładzie się na pamięć, na tradycję, na przeszłość, tak jak ona jest opowiadana. I widać to zamiłowanie do historii, znajomość dziejów własnego narodu, znajomość czasów Starego Testamentu, przywiązanie do pamięci widać później u Pawła jak na dłoni. Więc tutaj pobierał, tu w tych okolicach pobierał swoje pierwsze wykształcenie. Było pewnie tak, że uczęszczał do synagogi, pewnie razem z ojcem. Przy synagodze był tak zwany Bet Midrash, czyli dom studiów. W tym domu studiów pobierali naukę tylko chłopcy, dziewczynki pozostawały pod okiem matki i tak się działo do czasu, kiedy dziewczynka osiągnęła 12 rok życia, była uważana za dojrzałą, gotową do za mąż pójścia, a kiedy chłopak osiągnął 13 rok życia, był uważany za dorosłego Izraelitę i przechodził obrzęd, który nosił nazwę Bar Mitzwa. Bar Mitzwa to jest nazwa aramejska, bo takim językiem w epoce pod koniec ery przedchrześcijańskiej Żydzi mówili. I Bar Mitzwa znaczy po polsku syn przykazań. Otóż 13-letni chłopiec powinien znać już wszystkie swoje obowiązki i od tej pory ma być traktowany tak jak dorosły mężczyzna. Czyli obowiązują go wszystkie przepisy i wszystkie rozporządzenia. To samo dotyczy 12-letniej dziewczyny. Ją też obowiązują wszystkie rozporządzenia i przepisy, które dotyczą kobiet. Od tej pory stają się dorosłymi członkami wspólnoty ludu Bożego. Możemy domyślać się, że do 13 roku życia, czyli do osiągnięcia pełnoletności, Saul, Szaweł, przebywał właśnie tutaj. Proszę bardzo, tutaj w tej okolicy. Tak jak ona wygląda dzisiaj. Oto ta studnia. Oczywiście znów po 2000 lat, więc jest rekonstruowana w pewnym sensie. Miejsce jest to samo, ale trzeba było o to wszystko zadbać, żeby wyglądało tak jak możemy to tutaj na zdjęciu oglądać. Znów odwołam się do pewnego doświadczenia, które część z Państwa na pewno ma. Mianowicie ci z Państwa, którzy mieli możliwość, żeby być w Ziemi Świętej jeszcze przed rokiem 2000, kiedy można było pojechać do środkowej Ziemi Świętej, to tam oglądaliśmy zawsze studnię Jakuba. I jest tutaj co najmniej kilka osób, które przy tej studni Jakuba było. Studnia Jakuba pochodzi z czasów daleko przedchrześcijańskich, ale ogromne wrażenie robi to, kiedy człowiek podszedł do tych kamieni, prawda? Kamienie są z pewnością dużo starsze, bo wieku kamieni nie określimy. Musi być jakaś geologia czy paleontologia. Więc te kamienie na pewno są starsze niż Paweł i niż czasy świętego Pawła, tylko zostały później tutaj umieszczone. I tak to miejsce wygląda do dzisiaj. Jeżeli ktoś trafi do Tarsu, to jedną z takich wielkich przygód jest właśnie dojście, obecność przy tej studni. I oczywiście zaraz pojawia się z podziemi miejscowy Turek, który opiekuje się całym tym regionem i oczywiście można się napić wody świętego Pawła i koszt tej wody jest mniej więcej taki jak wygląd pielgrzyma, bo on na oko ocenia, jak to można jedno z drugim połączyć. Proszę bardzo. Proszę popatrzeć, to jest fragment, teraz już bardzo oryginalny, zachowany rzymskiej drogi z czasów przedpawłowych. To jest pierwszy wiek przed Chrystusem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ta droga była wytyczona znacznie wcześniej, natomiast została sporządzona wtedy, kiedy Tars stał się wolnym miastem, kiedy istniał, że tak powiem, w historii wyobraźni Rzymian. Droga nie była bardzo szeroka, ona ile tutaj może mieć gdzieś 4-5 metrów, tyle żeby się wymieniły, prawda, rydwany obok siebie. I ta droga, drodzy Państwo, prowadziła do Efezu. Efez leży nad Morzem Egejskim. Stamtąd to jest dobrze ponad 1000 kilometrów. Proszę sobie wyobrazić, że, bo będziemy później mówić o podróżach Pawła, będziemy pokazywać miejsca i mówić tu, stąd, poszedł tam, poszedł tam, poszedł tam. Otóż, proszę Państwa, popatrzą, ta droga na nasze standardy do samochodu no nie jest pewnie zbyt wygodna i w starożytności też nie była super wygodna, dlatego że przejazd taką drogą się czuło, ale bardzo wiele podróży odbywało się czy to na koniu, czy to na osiołku, na wielbłądach, to raczej w tym rejonie świata nie, dopiero później tutaj wielbłądy cieszyły się większym wzięciem, ale ta droga miała to do siebie, że wiadomo, że ona musiała prowadzić gdzieś. Były drogowskazy, były również takie słupy milowe wyznaczające odległości, wyznaczające dzisiejsze mile, po naszemu kilometry, prawda? Były przy tych drogach, były gospody, były zajazdy, były hotele, odpowiedniki naszych hoteli, naszych moteli. Były tam sklepy z lekarstwami, były tam miejsca postojowe dla zwierząt, gdzie można było chore zwierzęta leczyć, można było kupić jedzenie, można było kupić wodę, można było przeczekać burzę, przeczekać deszcz, a więc ktoś, kto był na takiej drodze, znalazł się na takiej drodze, był bezpieczny. Na tej drodze były też odpowiedniki naszej policji, były rzymskie garnizony, ta droga była pilnowana, była strzeżona i były to drogi bardzo bezpieczne 2000 lat temu. A ponieważ ta droga, ją odkopano dość przypadkowo. Wtedy, kiedy, proszę popatrzeć, tutaj dookoła przeprowadzono prace wykopaliskowe, to wszystko dopiero bardzo niedawno, 30 lat temu, 20 lat temu, dlatego że wcześniej tu stały jakieś baraki, jakieś tam powiedzmy sobie prowizoryczne domy i Turcy zamierzali tu wybudować jakieś powiedzmy sobie domy, cokolwiek tam nowoczesne i oto odkryli pozostałości rzymskiego miasta z czasów właśnie Pawłowych i wśród tych pozostałości tą drogę. To jest miasto, w którym apostoł narodów przyszedł na świat. Tam dalej oczywiście widać już współczesne tureckie miasto. Dodam tylko Państwu, że współczesna ludność, która tam mieszka w tym mieście, jest bardzo życzliwa chrześcijanom. Nieraz tutaj słyszymy rozmaite doniesienia na temat tego, że w Turcji są jakieś antychrześcijańskie, powiedzmy, czy zamieszki, czy wystąpienia. Powiedzieć mogę jedno z własnego doświadczenia. że podróżując tam raz i drugi i trzeci, nieraz w warunkach bardzo, bardzo skromnych, nigdy nie spotkałem się z żadnym przejawem jakiejkolwiek, powiedzmy sobie, jakiegokolwiek zagrożenia. Zawsze serdeczność, zawsze uśmiech, zawsze pomoc, zawsze życzliwość. A kiedy się ich pyta, no to odpowiedź jest taka jak w Egipcie, gdzie indziej. Wszystko jest w porządku, dopóki nas ktoś przeciwko sobie nie naszczuje. A jeżeli ktoś jednych napuści na drugich, no zaczynają się kłopoty. Dzisiaj tutaj w tym rejonie obok Turków mieszka też pewna liczba ludności kurdyjskiej i mieszka też troszeczkę ludności greckiej. Bardzo, bardzo mało, ale są. Zobaczymy dalej pozostałości kościoła. Oto właśnie. Proszę popatrzeć, zawsze była świadomość, że w Tarsie z Tarsu pochodził Saul, Szaweł, Paweł, że Tars jest jego miastem, więc bardzo wcześnie wybudowano tutaj kościół, wybudowano tutaj świątynię pod wezwaniem świętego Pawła. To jest jedna ze świątyń, której początki sięgają V-VI wieku, a więc pochodzi z czasów bizantyjskich. Wtedy tutaj Bizancjum, późniejszy mówiliśmy Konstantynopol, wtedy był bardzo silny, kościół był dość duży i upamiętniał świętego Pawła. Potem przyszli Turcy, to wszystko poszło w rozsypkę, w ruinę i dzisiaj wygląda tak. I dalej. Proszę popatrzeć, kolejna sprawa, dość interesująca dla nas. Ten budynek, który oglądamy z tymi kopułami, to jest kościół. Kościół świętego Pawła. I przez całe setki lat ten kościół służył służbie Bożej. Ale kiedy przyszli Turcy, zamienili ten kościół na bazar. I zrobili taki, powiedzmy sobie, no bazar to za dużo powiedziane, takie miejsce handlu, wymiany, spotkań, sprzedaży mięsa, handlu owcami i tak dalej. Czyli mówiąc naszym językiem, zbezcześcili to miejsce. W XX wieku dopiero usunięto stamtąd tamten pierwotny bazar. Pozostały te kopuły, które później zostały zbudowane, bo kościół był spalony, zniszczony, zburzony. I dzisiaj jest to, przynajmniej powinien być, z powrotem kościół. Obiecał bowiem rząd turecki w stolicy apostolskiej, nuncjuszowi, który rezyduje w Ankarze, że w związku z wielkim jubileuszem roku 2000 i w związku z rokiem świętego Pawła można ten kościół zostanie z powrotem przywrócony do służby Bożej i nigdy tam już nie będzie bazaru. Rzecz w tym, że trochę tak jak u nas, że to się zrobiła w międzyczasie prywatna własność, tam mamy takie drzwi, taką jakby witrynę takiego pseudosklepu i ten właściciel żąda za to odszkodowania, ale ostatnio nie chce tego sprzedać, nie chce tego odstąpić, bo po prostu wprowadził bilety wstępu i jeżeli ktoś chce wejść do tego kościoła, no to oczywiście musi za to zapłacić i on ma dość dobre źródło utrzymania. W środku, jak się okazało, w tym kościele odnaleziono fragmenty dawnego ołtarza z drugiej połowy pierwszego tysiąclecia, czyli ołtarza, który ma grubo ponad 1100-1200 lat. I proszę Państwa, wielkim przeżyciem tam jest możliwość sprawowania mszy świętej, bo rzeczywiście można w środku na tym ołtarzu mszę świętą odprawić. I ta świadomość, że to jest msza sprawowana w miejscu, gdzie Paweł przyszedł na świat, w mieście, gdzie przyszedł na świat, gdzie się wychował, jest no, porażająca. Proszę bardzo. A tak wygląda Tars dzisiejszy. Zawsze jesteśmy zdani na to, że kiedy przybywamy do miasta z odległej starożytności, to musimy się liczyć, że 2000 lat minęły. Otóż ta zabudowa to jest zabudowa z lat 50., 60. XX wieku, w okresie, kiedy Tars przeżywał wielką ekspansję ludności tureckiej, która ze wsi przenosiła się do miast. Wybudowano wtedy domy. Ta architektura jest taka nie wiadomo jaka. Połączenie śródziemnomorskiej, prawda, gdzieś tam z kaukaską czy każdą każdą inną, więc nie wygląda to szczególnie jakoś porywająco czy szczególnie pięknie, ale tak wygląda ulica, która prowadzi z Tarsu na południe, czyli w kierunku Jerozolimy. Na przedłużeniu tej bramy świętego Pawła czy bramy Kleopatry właśnie mamy tę ulicę. Rzecz jasna, że kiedy dzisiaj tam się jest, dzisiaj się podróżuje, to gotowi są mówić, że każda z tych ulic to jest ulica świętego Pawła, ale to mają do siebie wszystkie miasta biblijne. Proszę bardzo. I wyobraźmy sobie, że oto opuszczamy Tars. Tak jak opuszczał go młody Saul albo Szaweł. Państwo zobaczą, tam widać drogę. Drogę, która prowadzi, Hen dalej skręca na wschód i będzie prowadziła w kierunku Ziemi Świętej. Możemy się domyślać słusznie, że drogi po 2000 lat przebiegają tymi samymi szlakami, którymi przebiegały w odległej starożytności. Kiedy więc ten młody chłopak udawał się z Tarsu do Jerozolimy, to gdzieś udawał się tędy. Takimi widokami się karmił, to mniej więcej oglądał, to są jego rodzinne strony. Otóż jest to po części zagadką, jak to się stało, że kilkunastoletni chłopak udał się do Jerozolimy. Odpowiedź, która się nasuwa, jest w zasadzie jedna. Mianowicie udał się do Jerozolimy, do ziemi swoich przodków, po to, żeby tam pobierać nauki Tory, nauki prawa Bożego. Powiedzielibyśmy naszym językiem nauki Starego Testamentu. To, co mógł, czego mógł dowiedzieć się i nauczyć w Tarsie, wszystko to zostało zamknięte, wszystko to posiadł. Nie potrafimy powiedzieć, czy wysłali go jego rodzice, czy też wysłała go gmina. Bo, drodzy Państwo, wśród Żydów już w odległej starożytności wypracowano system, który byśmy dzisiaj nazywali stypendialny. Mianowicie, jeżeli w jakiejś wspólnocie, w gminie żydowskiej i w starożytności i dzisiaj jest zdolniejsze dziecko, zwłaszcza chłopiec, to cała wspólnota składa się na jego utrzymanie i na jego studia w przekonaniu, że to, co można mu dać, to jest właśnie wiedza. Jeżeli rodzice są natomiast dość zamożni, to ojciec opłaca to pobieranie nauk, a wtedy wszystko to przynosi wielki zaszczyt tej właśnie wspólnocie, tej gminie. Ja mówiłem przy innej okazji, ale dzisiaj pewnie będą tacy z Państwa, którzy sobie uświadomią wagę tego. Otóż szkolnictwo w biblijnym Izraelu w starożytności było tak rozwinięte, że już pod koniec ery przedchrześcijańskiej wśród Żydów, mężczyzn, nie było w ogóle zjawiska analfabetyzmu. Wszyscy Żydzi, wszyscy chłopcy i mężczyźni żydowscy umieli czytać i pisać, bo każdy z nich miał obowiązek czytania i pisania, ewentualnie w synagodze. Więc proszę sobie wyobrazić, że Europa doszła do tego stanu dopiero w drugiej połowie XX wieku. A i do dzisiaj są takie rejony Europy, gdzie wciąż jeszcze mamy do czynienia z analfabetyzmem. Tam tego nie było. Możemy więc sobie wyobrazić małego Saula, Szawła, który opuszcza Tars. Proszę bardzo. Opuszcza Tars i dociera do Jerozolimy. Oto makieta Jerozolimy, tak jak wyglądała mniej więcej w czasach Saula, Szawła. Nie było to wielkie miasto. Kto z Państwa widział Jerozolimę w naszych czasach, to jest oczywiście miasto, które liczy prawie milion ludności, zwłaszcza od czasu, kiedy przybyły tam setki tysięcy Żydów z dawnego Związku Radzieckiego. Natomiast w starożytności nie było to jakieś potężne miasto. Otóż centralnym elementem tego miasta był ten teren, tam widzimy go u samej góry na środku, tak zwane wzgórze świątynne. Mianowicie bardzo szeroka platforma na ponad pół kilometra, szeroka, zbliżona do trapezu kształtem i tam centralnym miejscem, centralnym punktem jest świątynia jerozolimska. To było i jest serce narodu żydowskiego. Tutaj powiemy sobie tylko tyle, drodzy Państwo, że ta świątynia w roku 70 i cały ten teren zostały radykalnie zburzone przez Rzymian. Tak, że z całego tego terenu, proszę popatrzeć na platformę tam po lewej stronie, jak ona się kończy, od zachodu, to tylko pozostał z tego fragment, który fragment ściany, fragment muru, na którym wznosiła się ta właśnie ta potężna platforma, który jest znany, pozostał do dzisiaj jako ściana płaczu. Oczywiście powiemy to przy innej okazji, że w Izraelu wciąż nasilają się tendencje do tego, żeby ta świątynia została odbudowana i istnieją plany budowy trzeciej świątyni, ale to powiemy, wrócimy do tego momentu wtedy, kiedy będziemy mówili o dorosłym już chrześcijaninie Pawle, który do świątyni przybył. Tam bardziej na lewo, w tym dolnym rogu widzimy twierdza Antonia, tam gdzie odbyło się przesłuchanie Jezusa przed Piłatem. Widać mury również, które otaczały miasto w czasach Pawła. Tam za świątynią widać Górę Oliwną, dalej widać Pustynię Judzką, tam na horyzoncie widać Morze Martwe, a najdalej za Morze Martwym to już góry Jordanii, Transjordanii, mniej więcej 45 kilometrów od Jerozolimy. Drodzy Państwo, co czuł Saul, Szaweł, kiedy przybył do Jerozolimy? Znów nie wiemy. Możemy sobie psychologizować, ale możemy się domyślać, że dla chłopaka, który urodził się, widzieliśmy w mieście helenistycznym, w mieście rzymskim z pięknym otoczeniem, góry pełne śniegu i tak dalej, zamieszkanie w takim rejonie pustynnym, no, było pewnie początkowo trudne. Ale to, czym się kierował, to było pobieranie nauk. Pobierał nauki u stóp Gamaliela. To był najsłynniejszy, a w każdym razie jeden z najsłynniejszych rabinów w połowie pierwszego wieku ery chrześcijańskiej. Proszę bardzo, zbliżamy się powoli do końca na dzisiaj. Otóż tak wygląda, taki powiedzmy sobie nasze wyobrażenie o tym, jak wyglądał ruch w pobliżu świątyni, jak wyglądali ludzie, którzy tam byli w czasach Pawła, jak wyglądał duchowy klimat tego miejsca. Kiedy na to patrzymy, myślę, że trzeba jedną poprawkę wziąć. Tu widzą Państwo na pierwszym planie po prawej stronie takiego tradycyjnego Żyda, potem tam Żydów młodszych, tutaj kobietę i chłopca i tak dalej. Otóż w pobliżu świątyni takiego pomieszania nie było. W pobliżu świątyni najbliższe miejsca przy świątyni były podzielone na trzy części. Mianowicie część bliska tej najświętszej części była przeznaczona dla żydowskich mężczyzn. Dalsza część za nimi to był tak zwany dziedziniec kobiet. Tam mogły być żydowskie kobiety. Natomiast najbardziej przy wejściu to był tak zwany dziedziniec pogan. Tam mogli wchodzić wszyscy, ale nie mogli, jeżeli nie byli Żydami, wejść na dziedziniec kobiet i na dziedziniec mężczyzn. Zatem takiego przemieszania płci to tam pewnie nie było. Trochę tutaj artysta przesadził, bo to było tak jak do niedawna w naszych kościołach. Po jednej stronie mężczyźni, po drugiej stronie kobiety. W niektórych rejonach w Polski albo w Europie jest to przestrzegane. Państwo wiedzą, kto z Państwa był w rejonie Śródziemnomorza, wie doskonale, że żadna Włoszka, żadna Hiszpanka, żadna Portugalka nie wejdzie do kościoła z odkrytą głową. Mają chusteczki i przed wejściem do kościoła zakładają na siebie każda, od najmniejszej do najstarszej. U nas poszło to znacznie dalej, prawda, już tego nie ma, ale możemy jeszcze, zwłaszcza podczas wypraw jakichś takich zimowych albo letnich, możemy zobaczyć takie rejony naszej ojczyzny, gdzie osobno są kobiety, osobno mężczyźni i tam było coś podobnego. Tutaj mamy tak zwany Portyk Salomona, a tam te potężne wieże, potężne baszty, to jest twierdza Antonia. Tak mniej więcej to wyglądało. I Saul przybywa do takiego środowiska. Oczywiście dla młodego chłopaka to jest na pewno szok, ale jednocześnie możliwość tego, żeby poznał Torę i w niej będzie się kształcił. Proszę bardzo. I tu powolutku go zostawiamy. Bo kiedy napisał w jednym z swoich listów, słyszeliście o moim dawnym postępowaniu, to proszę Państwa nawiązywał do tego okresu w swoim życiu, kiedy był jeszcze gorliwym wyznawcą judaizmu. Kiedy gorliwie judaizm praktykował i kiedy tego judaizmu się uczył. Tu w Jerozolimie wzrastał, wychował się do tego stopnia, że kiedy później mówił o sobie, to mówił o Jerozolimie, że to jest jego miasto. Mówił, że pochodzi z Tarsu, ale że Jerozolima to jest jego miasto. Zapraszam bardzo serdecznie na następną konferencję, na której obejrzymy sobie Jerozolimę w czasach Pawła i jednocześnie udamy się z nim do Damaszku. I zobaczymy również sanktuaria, które pozostały na drodze pod Damaszku i pod Damaszkiem i stały się świadkami, czy niemymi świadkami jego nawrócenia. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam od dziś za 3 tygodnie, też o godzinie 18:00, to będzie 17 lutego.